Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie, który został osądzony przez białoruskie władze za to, że jest Polakiem. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje jedynym sojusznikiem Kremla.
Można mówić, że Białoruś jest częściowo okupowana.
Rocznica śmierci księdza kardynała Kazimierza Świątka.
Kochał Kościół i przekazał tą miłość wiernym Kościoła katolickiego w Białorusi.
Trzecia edycja Festiwalu Przebudzonych Tutaka.
Chcieliśmy stworzyć największe spotkanie Białorusinów świata i wygląda na to, że chyba się udało.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut jest przetrzymywany w łukaszenkowskim więzieniu 850 dni. Polakowi zarzucono podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa i skazano na 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie dziennikarz odbywa karę w nowopołockiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Miejsce jest znane jako jedno z najbardziej rygorystycznych i ciężkich więzień na Białorusi. Znajduje się w odległości 500 km od Grodna, rodzinnego miasta Andrzeja Poczobuta, na północy kraju w obwodzie witebskim. W tym miejscu przebywa około 100 więźniów politycznych. Służby więzienne są znane ze złego traktowania osadzonych. Strażnicy nie zwracają też uwagi na wiek i stan zdrowia więźniów, a ci, którzy trafili tam według artykułów politycznych, mają gorsze warunki niż prawdziwi przestępcy. Prawdopodobnie właśnie do tego łagru Aleksander Łukaszenko kieruje swoich największych wrogów. Andrzej Poczobut nieprzypadkowo został przewieziony do kolonii karnej w Nowopołocku, uważa dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz.
To pokazuje, jak reżim jest nastawiony do Andrzeja Poczobuta. Jest to, można powiedzieć, najwyższy wymiar kary w tych warunkach i skazanie go na życie, na egzystencję w kolonii karnej słynącej niestety z bardzo złych warunków i złego traktowania więźniów.
Dotychczas bezprecedensowe represje wobec Polaków na Białorusi rozpoczęły się wiosną 2021 roku. 23 marca została aresztowana prezes Związku Polaków Angelika Borys, a dwa dni później Andrzej Poczobut oraz działaczki Irena Biernacka i Maria Tyszkowska. Od tego momentu w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki pozostaje tylko Andrzej Poczobut. Codzienne ostrzały rakietowe, bombardowania, zniszczone budynki mieszkalne i nawet całe miasta oraz tysięcy zabitych cywilów. Jest to rzeczywistość, w której prawie półtora roku znajduje się i kontynuuje walczyć o swoją niepodległość ukraiński naród. Rosja, nie zważając na olbrzymie straty swoich obywateli, nadal dąży do całkowitej okupacji Ukrainy. Jednak siły zbrojne broniącego się państwa dzielnie stawiają opór agresorowi i prowadzą działania kontrofensywne. Od 24 lutego w tej wojnie poległo już ponad 240 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Tymczasem Kreml jest nadal wspierany przez Aleksandra Łukaszenkę, który pozostaje jedynym sojusznikiem najeźdźcy. Terytorium Białorusi ciągle jest używane przez wojsko rosyjskie. W kraju prowadzone są m.in. szkolenia oraz przerzuty sprzętu. Zaangażowanie Białorusi w rosyjską agresję stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także i dla państw sąsiednich, twierdzi białoruski działacz społeczny Aleś Lapko.
Można mówić, że Białoruś jest częściowo okupowana, jest bardzo zależna od Rosji, od Kremla. Jak widzimy, w Kremlu otwarcie mówią, że wagnerowcy i wojsko białoruskie mogą być wykorzystywane, aby zająć przesmyk suwalski i odciąć kraje bałtyckie od reszty NATO. I to też są takie sygnały, że Rosja też ma jakieś pomysły na to, aby wykorzystać białoruskie wojsko w swoich celach.
Na Białoruś zaczęły przebywać najemnicy grupy Wagnera. Szacunkowo w kraju ma być rozlokowano około 10 tysięcy żołnierzy, większość z których składa się z byłych rosyjskich więźniów osądzonych za ciężkie przestępstwa. Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że białoruska armia prowadzi wspólne ćwiczenia z wagnerowcami na poligonie w Brześciu, tuż przy granicy z Polską. 21 lipca Kościół katolicki na Białorusi wspominał kardynała Kazimierza Świątka w 12. rocznicę jego śmierci. Urodzony w polskiej rodzinie w Estonii, przyszły pasterz został wysłany na Syberię już w wieku 3 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1939, po czym został skierowany jako wikariusz do parafii w Pruszanie na Polesiu. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w działalności konspiracyjnej. W 1941 roku został aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci, której wykonanie uniemożliwiło wkroczenie wojsk niemieckich. Powrócił do parafii w Pruszanie. Po kolejnym wkroczeniu Armii Czerwonej został ponownie aresztowany. W 1945 roku księdza Kazimierza Świątka skazano na 10 lat łagrów. Przez 9 lat ciężko pracował w rosyjskiej tundrze, spełniając w ukryciu posługę duszpasterza dla Polaków, Litwinów i Łotyszy. Zmarł po długiej chorobie 21 lipca 2011 roku w Pińsku, gdzie został pochowany w krypcie biskupiej. Ksiądz kardynał Kazimierz Świątek odegrał i odgrywa po dzień dzisiejszy bardzo znaczną rolę dla katolików na Białorusi, mówi ksiądz Jerzy Wilk.
Był prawdziwym świadkiem Chrystusa, kochał Kościół i przekazał tą miłość wiernym Kościoła katolickiego w Białorusi. jego rola była i jest profetyczna. Był prorokiem, widział dalej i głębiej. Wiele można było się od niego uczyć, prawdziwej pokory, radosnego służenia Chrystusowi, Kościołowi, każdemu człowiekowi.
Na Białorusi co roku modlił się za duszę kardynała Kazimierza Świątka. Dzisiaj ta modlitwa ma szczególne znaczenie, gdyż Kościół katolicki jest represjonowany przez reżim łukaszenkowski. Czerwony Kościół w Mińsku jest nadal zamknięty dla wiernych. Polscy księża są wyrzucani z kraju, a władze pragną zabronić modlitw w języku polskim. Oprócz tego kapłani trafiają za kraty, m.in. za udostępnienie materiałów ze źródeł, które władze uważają za ekstremistyczne.
Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz, więc o boski błagam gest. Do Ciebie pieśń wznoszę, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Na Polanie Boryk koło Grudka odbył się trzeci festiwal Przebudzonych Tutaka. Wydarzenie stało się okazją, żeby zobaczyć, co dziś prezentuje niezależna kultura białoruska. Uczestników czekali występy białoruskich muzyków, warsztaty i spotkania z artystami, zajęcia językowe oraz wiele innych atrakcji. Odbyła się również wspólna akcja solidarności z więźniami politycznymi. Gościem specjalnym stała się liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Korzenie Tutaki sięgają nie mniej znanego festiwalu Basowisze, mówi organizator wydarzenia Paweł Stankiewicz.
Festiwal Tutaka można liczyć i można nie liczyć jako przedłużenie festiwalu Basowisza. Liczymy dlatego, bo wybraliśmy to samo miejsce, białoruskie miejsce mocy. My wyrośliśmy na festiwalu Basowisza, byliśmy współorganizatorami często albo pomagaliśmy. To jest nasze, ale nie jest to przedłużenie festiwalu Basowisza, gdyż wybraliśmy trochę inny format. Dalej jest to jakby wielki obóz, ale staramy się pokazywać różnorodność białoruskiej kultury. Nie skupiamy się wyłącznie na muzyce, nie skupiamy się wyłącznie na muzyce rockowej. Nawet tutaj staramy się pokazywać różnego rodzaju gatunki, ale też chcemy w ogóle stworzyć i chyba nam się to udało. Taką największą przestrzeń spotkania Białorusinów, można powiedzieć, całego świata, bo przyjeżdżają i ci tutaj lokalni z mniejszości, ale też przyjeżdżają Białorusini z diaspory. Przyjechało dużo ludzi z Polski, ale również i z innych krajów, Hiszpania, Irlandia, Włochy, ktoś specjalnie przyleciał nawet. Staramy się stwarzać tutaj rodzinną atmosferę, gdzie jest miejsce na warsztaty dla dzieci i dla warsztaty dla dorosłych. Jest miejsce na odpoczynek i trochę aktywności quasi sportowej, trochę takiej aktywności artystycznej. Każdy tutaj się może być, poczuć się trochę artystą, trochę twórcą tego miejsca, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, spotkanie.
Mi się wydaje, że ludzie przyjeżdżają tu, ponieważ pierwszy taki moment lęku, przerażenia od wymuszonej emigracji mija.
Zmitier Kościn, współorganizator festiwalu Tutaka.
W tym momencie szukają możliwości, by się spotkać ze swoimi znajomymi, ze swoimi ludźmi być, ponieważ Białorusini, nawet jak mieszkali w jednym mieście, nieraz wyjeżdżając z Białorusi, lądowali jeden w Poznaniu, jeden w Krakowie, drugi w Białymstoku, ktoś w Wilnie, ktoś jeszcze dalej w Niemczech. I tu właśnie nadarzyła się taka okazja, by raz do roku się spotkać, porozmawiać, przypomnieć sobie atmosferę Mińska, wyrazić swoją solidarność oczywiście z więźniami politycznymi na Białorusi. I bardzo się cieszymy, że w tym roku właśnie sporo ludzi jest.
Właśnie przyjechałam dlatego, żeby odnaleźć atmosferę rodzinną.
Iryna Nowik, mieszkanka Grodna.
To jest bardzo ważne dla Białorusów teraz, dlatego że mieszkamy w różnych krajach, nie widzimy się, no i właśnie nie czujemy swojej muzyki, nie widzimy kultury, to w tym miejscu Tutaka ważno odnaleźć swoje przyjacieli, odczuć swoje korzenie i odnaleźć, popatrzeć, poczuć swoich muzyków. Właśnie dla osoby, która jest starsza, to jeszcze ważno odczuć historię muzyki, historię kultury białoruskiej, pogadać, wspomnieć trochę basowiszcza, wspomnieć, jak to było kiedyś, porównać, jak to teraz. Właśnie to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo ważne i bardzo gościnne.
Bardzo nam zależało na tym, by przy okazji Festiwalu Przebudzonych Tutaka zorganizować szereg warsztatów. To taka okazja do integracji, znajomości, poznawania też kultury białoruskiej i fajnych ludzi, którzy tworzą to na co dzień. Bardzo nam zależało na tym, by przyjechała osoba rozpoznawalna wśród najmłodszych Białorusinów, to Malawanycz Aleksander Żdanowicz, osoba, która prowadziła kołysankę, dobranockę białoruską. Po 2020 roku Aleksander musiał uciec z Białorusi, mieszka teraz w Gruzji i specjalnie z okazji festiwalu odwiedził Polskę, odwiedził Boryk i dla najmłodszych fajne przedstawienie opowiadające o batlejce przygotował. Oprócz tego różne zajęcia tutaj i zabawy, gry z naszymi sportowcami znanymi, wolnymi sportowcami, czyli tymi sportowcami, którzy podpisali list przeciwko represjom i gwałtu w Białorusi w 2020 roku. Tutaj również przeprowadzono zajęcia językowe, mowa na nowa, ponieważ Białorusini są moim zdaniem najbardziej zrusyfikowanym narodem i to jest dziwne, ale Białorusini potrzebują ponownie uczyć się własnego języka i przy okazji festiwalu mieli taką okazję.
Światłana Cichanowska od samego początku, kiedy zaczęliśmy budować ten festiwal, bardzo mocno i trzymała za nas kciuki i przyjęła swój udział w komitecie honorowym, więc tutaj jesteśmy cały czas w tej współpracy od początku istnienia festiwalu, ale tak po raz pierwszy nareszcie udało się nam połączyć wszystkie te kalendarze i tak na festiwalu gościliśmy również Światłanę Cichanowską, co oczywiście dla nas jako organizatorów było dużym wydarzeniem, a mamy nadzieję, że dla niej też było takim momentem, żeby trochę odpocząć. W tym roku oczywiście mamy te akcenty takie znane wcześniej z basowiszczy, czyli brzmienia rockowe, brzmienia punkowe, ale też mamy propozycję elektroniki. Mamy propozycję takiego coś, co określa się postsowieckim punkiem też na przykład, takim chłodnym punkiem. Więc staramy się tutaj różnorodnie. Wcześniej też zapraszaliśmy raperów, zapraszaliśmy hip-hopowców. To wszystko gdzieś tutaj się kotłuje. Czasem nawet zabrzmią jakieś melodie tradycyjne w nowych aranżacjach z takim artystycznym podejściem.
Generalnie sporo różnych aktywności pozakoncertowymi, ponieważ festiwal to nie tylko koncerty przy scenie, to również integracje i możliwość poznania się nawzajem, czerpania energii jeden od drugiego. Chcieliśmy stworzyć największe spotkanie Białorusinów świata i wygląda na to, że no chyba się udało.
Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Jeszcze pożyjecie, poeci prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Jeszcze pożyjecie, poeci prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, inni już padli z nóg.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Brazyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borusewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota przybliży Państwu postać polityka, kompozytora i mecenasa Michała Kleofasa Ogińskiego i opowie o jego siedzibie w Zalesiu koło Smorgonii, która nazywana jest Atenami Północy. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Ireną Santor oraz jej przebojowym utworem Tych lat nie odda nikt.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie Znadniemnej Brazyny kontynuujemy poznawać biografię polskiego bohatera ziemi lidzkiej Jana Borusewicza, pseudonim Krysia. Ciężkie aresztowania spadły na konspirację w rejonie Radunia w początkach listopada 1944 roku. Dzięki donosom agentów NKWD 3 listopada w Balniewiczach aresztowano matkę matrosowa Helenę Śmielewicz wraz z dwoma innymi kobietami. Przy zatrzymanych znaleziono dokumenty i materiały organizacyjne Armii Krajowej. W wyniku dalszego śledztwa aresztowano rodzinę Tietanców i szereg żołnierzy AK. 10 listopada 1945 roku w Ołdaciszkach funkcjonariusze NKWD śmiertelnie ranili komendanta placówki Armii Krajowej, sierżanta Stanisława Śmielewicza Matrosowa. Praca agenta o kryptonimie Sokół umożliwiła NKWD częściowe rozbicie placówki Paszkiewicze. Aresztowano szefa kompanii Gnuśna A, Franciszka Hercena, Serbianina, obywatela Jugosławii. Dowódcę placówki Antoniego Dojlitko i jego zastępcę Kazimierza Miłosza Koguta oraz 16 innych osób. połowie grudnia masowe aresztowania przetoczyły się przez obwód Lidzki. Można szacować, że ich ofiarą padło kilkaset osób, w tym wielu Polaków pracujących na kolei. 13 grudnia 1944 roku w Bastunach aresztowano kilkunastu Polaków, głównie kolejarzy. Kilka dni później fala masowych aresztowań objęła ponownie tereny zgrupowania Północ, leżące w LSRR. Na terenie gmin Ejszyszki i Orany aresztowano wówczas 360 osób określanych jako bandyci i ich sługusy. W rzeczywistości większość więźniów była zwykłymi mieszkańcami polskich wiosek, którzy mieli przypadkowe kontakty z grupami AK, udzielając im noclegu lub dając żywność. Podczas przeprowadzenia aresztowań funkcjonariusze NKWD zastrzelili na miejscu 16 osób, zaś jedną ranili. W drugiej połowie stycznia 1945 roku miało miejsce ponowne aresztowania w rejonie Radunia, na terenie kompanii Gnuśna B. Wśród aresztowanych 9 żołnierzy Armii Krajowej znaleźli się komendant placówki Żylany Wincenty Szwed, komendant placówki Morzejkowszczyzna Julian Koszkiewicz i komendant placówki Ginele Michał Wilkiewicz. Mimo aresztowań i ponoszonych strat, praca organizacyjna Armii Krajowej na terenach zgrupowania Północ była latem i jesienią 1944 roku prowadzona bardzo intensywnie. Wobec powszechnego zagrożenia represjami NKWD wielu mieszkańców, dotychczas nie należących do AK, obecnie przystępowało do organizacji. Na rozkaz porucznika Krysi uruchomiono działalność komórek Biura Informacji i Propagandy. Zgodnie z rozkazami Komendy Głównej Armii Krajowej i Komendy Okręgu Grzyb, porucznik Krysia dążył początkowo do zdemobilizowania istniejących na jego terenie grup partyzanckich. Jeszcze w początkach sierpnia w Pietraszuricach zwolnił do domów część żołnierzy oddziału, który przeprowadził spod Wilna. Pozostawił pod bronią drużynę w sile 9 ludzi, wliczając w jej skład swego adiutanta Szerego i sierżanta Jęczewskiego Lalusia. Okresowo we wrześniu i październiku powiększył ją, dołączając pluton partyzancki Michała Tietańca Myśliwego. Stan dowodzonego przez niego oddziału sięgał wówczas 30 żołnierzy. Jednak po nieudanej akcji 28 października 1944 roku odesłał grupę Myśliwego do Puszczy Rudnickiej, kierując ją do oddziału podporucznika Komara. Aresztowania i represje prowadzone przez NKWD spowodowały, że partyzantki Armii Krajowej nie udało się zdemobilizować, gdyż jesienią 1944 roku coraz większa liczba AK-owców musiała szukać schronienia w lesie. W ten sposób powstał szereg grupek i oddziałków partyzanckich. Prócz wspomnianej grupy Myśliwego były to działające w rejonie Ejszyszek oddziały podporucznika Czesława Stecewicza Śmiałego, niespełna 20 ludzi, kaprała Więckiewicza Zemsty, 17 ludzi i Chiniewicza Groma, grupa samoobrony mobilizowana z sieci terenowej kompanii Ejszyszki. W rejonie Bieniakoń kilkunastoosobową grupę o charakterze partyzanckim zorganizował podporucznik Licho. Na terenie pomiędzy Raduniem i Żermunami działała lotna grupa, dowodzona przez Adama Łoszakiewicza Iskrę, około 20 żołnierzy. Na dziś kończymy opowiadać o losie polskiego bohatera ziemi lidzkiej Jana Borusewicza, pseudonim Krysia. Żeby dowiedzieć się więcej o polskim podziemiu działającym na terenach współczesnej Białorusi, zapraszamy Państwa do słuchania programu z nadniemnej Brazyny za tydzień.
Ujrzała śmierć pewnego dnia żołnierza, co na wojnę szedł. Na czapce miał on paski dwa, karabin miał i miał bagnet. I tak się zakochała w nim, że od owego dnia, gdzie on, tam ona w ogień, w dym, z nim razem szła i szła. Odczep się, kochanie, ja nie chcę razem z tobą być. Odczep się, kochanie, ja mam ochotę jeszcze żyć. Odczep się, kochanie, ja nie chcę twoich zimnych ust. Odczep się, kochanie, zachudaś na mój gust. Zachudaś na mój gust. Przeminął strasznej wojny czas i wszędzie pokój nastał wnet.
Nasz żołnierz mundur zdał i pas, karabin zdał i zdał bagnet. Ulicą sobie idzie już, leciutki jak ten liść. Aż nagle czuje, że tuż, tuż ktoś przy nim musi iść. Odczep się, kochanie, ja nie chcę razem z tobą być. Odczep się, kochanie, ja mam ochotę jeszcze żyć. Odczep się, kochanie, ja nie chcę twoich zimnych ust. Odczep się, kochanie, za chudaś na mój gust. Za chudaś na mój gust.
Polskie podróże na Białorusi.
Na północy Grodzieńszczyzny, koło miasteczka Smorgonie, o wiele bliżej Wilna czy Mińska niż Grodna, znajduje się duża wieś Zalesie. Tam zachowała się jedna z najbardziej interesujących siedzib szlacheckich XIX wieku. Jedno z tych centrów kultury i sztuki o znaczeniu regionalnym, dzięki którym kultura dawnej Rzeczpospolitej przetrwała w czasie zaborów. Mówię o siedzibie rodu Ogińskich, którą nazywano Atenami Północy. Aleksy Szota, witam Państwa i zapraszam do odwiedzenia tej uroczej miejscowości. Poznamy również postać Michała Kleofasa Ogińskiego, kompozytora, mecenasa i polityka, dzięki któremu Ateny Północy powstały. Skoro Zalesie w pierwszej ćwierci XIX wieku przyciągało elitę intelektualną kraju tamtej epoki, to niewątpliwie Michał Kleofas Ogiński musiał być osobą o nietuzinkowej biografii. I to prawda. Mąż stanu, powstaniec, emigrant, mecenas, kompozytor, pisarz i polityk, każdy swój talent starał się on wykorzystywać dla dobra kraju, choć nie zawsze z sukcesem. Już na początku trzeba zwrócić uwagę, że Michał Kleofas jest często mylony ze swoim wujkiem, Michałem Kazimierzem Ogińskim. Nic w tym dziwnego, przecież mają identyczne inicjały. Istniał nawet kiedyś spór wśród historyków o to, który z Ogińskich napisał słynny polonez pożegnania ojczyzny. Michała Kazimierza nazywano tańczącym hetmanem, bo znał się na teatrze i muzyce o wiele lepiej niż na wojsku, którym dowodził w wojnie z Rosją w 1771 roku, co skończyło się klęską. Otóż Michał Kazimierz również stworzył wokół siebie centrum kultury, tyle że daleko od Zalesia, bo w Słonimiu. Z całą pewnością młody Michał Kleofas często gościł u starego Michała Kazimierza, jeszcze przed podziałami Rzeczpospolitej. I kto wie, czy to nie stamtąd czerpał pomysły na swoją przyszłą rezydencję. Zalesie Michał Kleofas dostał w darze od swojego stryja Franciszka Ksawerego, ostatniego w historii Rzeczpospolitej kuchmistrza litewskiego. 28 kwietnia 1802 roku na zawsze opuściłem Petersburg, by zamieszkać na wsi koło Wilna. Tak pisał sam Ogiński o swojej przeprowadzce w te strony, gdzie spędził potem 20 lat. Pisał polonezy i romanse, przyjmował gości, spisywał pamiętniki, chciał odejść od działalności politycznej i państwowej, ale do końca to mu się nigdy nie udało. Na rozkaz Michała Kleofasa w ciągu 3 lat wzniesiono w Zalesiu nowy pałac klasycystyczny. Pomimo prostoty form i skromnego dekoru, była to siedziba nowatorska pod względem architektury. Pałac składa się z różnej wysokości brył piętrowych, pawilonów i parterowych przesmyków pomiędzy nimi, które są połączone w 2 wydłużone prostokąty. Dziś ten budynek wygląda prawie jak nowy, choć zaczął niszczeć już w XIX wieku, kilkadziesiąt lat po śmierci gospodarza. Jego obecny stan to wynik prac restauracyjnych, które ukończono w 2014 roku, a trwały one bardzo długo, jeszcze od czasów Związku Sowieckiego, z licznymi przerwami. Ogiński od lat młodości był aktywny politycznie. Walczył w powstaniu kościuszkowskim, po czym musiał 7 lat żyć na emigracji, ale ostatecznie zajął pozycję lojalną wobec cara, m.in. nie poparł Napoleona Bonaparte. W 1812 roku, w czasie ofensywy francuskiej, Ogiński wraz z armią rosyjską wyjechał do Petersburga. Bardziej wierzył w odrodzenie Polski pod berłem Aleksandra I niż pod władzą cesarza Francji. Nigdy nie zapomniał jednak o swoich ideałach powstańczych, o czym świadczy postawiony przez niego w parku przy pałacu głaz pamiątkowy z wybitym napisem „Cieniem Kościuszki”. Szacunek do bohatera narodowego, dążenie do pracy dla swojego kraju i jego odrodzenia Ogiński zachował przez całe życie. Zapewne swoją rolę odegrał w tym jego nauczyciel z lat dzieciństwa, francuski pedagog Jean Rollet. Rolej służył rodzinie Ogińskich przez 11 lat i wpajał chłopcu ideę wolności, stosując progresywne metody wychowania. Jego dawny uczeń tego poświęcenia nie zapomniał. Postawił w parku w Zalesiu jeszcze jeden kamień, upamiętniający nauczyciela. Oba kamienie i pamięci Kościuszki i pamięci Roleja zachowały się przy pałacu do dziś. Michał Kleofas rozwijał i upiększał park przez cały czas swojego pobytu w Zalesiu. Założył zwierzyniec i ogród botaniczny, budował malownicze altany. Jedna z nich w stylu klasycystycznym zachowała się, inną w stylu chińskim odbudowano od zera według starych rysunków kilka lat temu. Po zakończeniu wojen napoleońskich Ogiński odszedł z polityki i rzadko opuszczał Zalesie. Rozumiał, że już nic nie był w stanie dla tego kraju zrobić. W 1822 roku na zawsze opuścił ojczyznę i wyjechał do Włoch. Tam oddał się twórczości literackiej. Zmarł we Florencji w 1833 roku, ale dzięki swojej twórczości, przede wszystkim polonezowi Pożegnanie Ojczyzny, pozostał z nami na zawsze. Na tym kończymy dzisiejszą wędrówkę. Zapraszam na kolejne odcinki.
Gdy przybyli jasnoocy przed dom, grzecznie waląc w drzwi kolbami bim-bom, chciałem chleb i sól im wynieść na próg, po to bym coś potem móc mógł. Gdy przywiało rudobrodych przed dom, zacierali łapki chytrze jak gnom, żeby w czasy się wpasować jak ciecz. Chciałem godnie witać ich, lecz co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Gdy znaleźli czarnowłosi mój dom, weszli sobie, bo przywieźli swój łom. Chleb zdeptali, rozsypali sól, choć chciałem być nieważny jak płoć. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Chciałbym podlizać się władzy, lecz pech mi ciągle przeszkadza. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Mam być jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać. Co za pech, sól mi się rozsypała, nie mam sił za całym stadem gnać, nie wiem jak. Jak reszta cała, żaden wiatr mną nawet nie chce chwiać.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Irenie Santor oraz jej przebojowym utworze Tych lat nie odda nikt. Irena Santor z domu Wiśniewska urodziła się 9 grudnia 1934 roku w Papowie Biskupim na Pomorzu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1951 roku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze, gdzie znalazła się z polecenia dyrektora Opery Poznańskiej Zdzisława Górzyńskiego. Z czasów mazowszańskich pochodzi jej pierwszy wielki przebój Ej, przeleciał ptaszek. Tam też zmieniła nazwisko, wychodząc za mąż, za Stanisława Santora, skrzypka orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Po opuszczeniu Mazowsza w 1959 roku dokonała debiutanckich nagrań i występowała jako solistka na estradzie. Pierwsze wielkie sukcesy to udział w Festiwalu Sopockim w 1961 roku i zdobyte tam nagrody dla piosenek Embarras i Walczyk na cztery ręce oraz nagroda za interpretację tych piosenek. Potwierdzeniem jej kunsztu estradowego było wykonanie w 1966 roku na festiwalach w Opolu i w Sopocie piosenki Powrócisz tu. Kolejne lata to nieprzerwane pasmo sukcesów, wiele występów, nagrań radiowych, płytowych i telewizyjnych. Próbowała swoich sił w kabaretach Ukierdziołka i Wagabunda, w teatrze telewizji Loteria do muzyki Stanisława Moniuszki oraz w filmie Przygoda z piosenką. Zrealizowała wiele recitali telewizyjnych i programów radiowych. Jest współautorką cyklu Irena Santor w muzycznej jedynce, w którym zaprezentowała 46 interesujących felietonów dotyczących wydarzeń muzycznych i przedstawiających sylwetki twórców kultury w latach 1994-1998. W 1991 roku artystka postanowiła zakończyć swoją karierę zawodową związaną z występami na estradzie. Zdecydowała zająć się pracą charytatywną i społeczną, sporadycznie tylko występując w różnych przedsięwzięciach z tym związanych. Zapewniła jednak publiczność, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to nagra jeszcze jakieś płyty, wystąpi w radiu lub telewizji. Oddała się pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia Polskich Artystów i Wykonawców Muzyki Rozrywkowej, którego od 1994 roku przez prawie 10 lat była przewodniczącą. W latach 2000-2002 artystka nagrała dwie nowe płyty – Santor Cafe i Jeszcze – oraz wznowiła swoje koncerty, występując od czasu do czasu w różnych miastach Polski. Rok 2009 zakończyła wielkim urodzinowo-jubileuszowym koncertem w sali kongresowej, wieńczącym 50 lat jej pracy artystycznej. Ważnym wydarzeniem roku 2010 było nagranie i wydanie płyty z nowymi piosenkami, zatytułowanej Kręci mnie ten świat. Na płycie znalazły się teksty m.in. Wojciecha Młynarskiego, Jana Wołka, Jacka Cygana, Agnieszki Osieckiej, do muzyki m.in. Seweryna Krajewskiego, Stanisława Sojki, Czesława Majewskiego, Zbigniewa Wodeckiego czy Piotra Rubika. W 2012 roku płyta Kręci mnie ten świat zdobyła status złotej. W 2014 roku nagrała kolejne płyty z nowymi piosenkami Zamyślenia i Punkt widzenia. Tę ostatnią wydało Polskie Radio z okazji 80. urodzin artystki. W 2017 roku Akademia Muzyczna w Łodzi przyznała Irenie Santor tytuł doktora honoris causa. Artystka uważa to wydarzenie za historyczne, ponieważ jest pierwszą osobą z branży rozrywkowej w Polsce, którą uhonorowano tym tytułem. Artystka wciąż koncertuje, prezentując zarówno stare wielkie przeboje, jak i te z nowych płyt. Od 2013 roku w czasie koncertów towarzyszy jej pianista Mariusz Dubrawski, później dołączyli do niego jeszcze Wojciech Ruciński, kontrabas i Grzegorz Poliszak, perkusja. W 2019 roku z okazji 60-lecia pracy estradowej wraz ze swoimi muzykami Irena Santor prezentuje jubileuszowy recital pod tytułem Irena Santor, jubileusz. Śpiewam, czyli jestem. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się w 1970 roku przez wydawnictwo Muza. Tekst utworu napisał Kazimierz Winkler, autorem kompozycji jest Władysław Szpilman. Przed Państwem Irena Santor. Tych lat nie odda nikt.
Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. Gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt. I gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nic. lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki, dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat idących lat już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych bar i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty tłuszcz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zrudzi świt. I gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt. La 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 la.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Niczym wiosenny kwiat jabłoni. Nie zapomnę nigdy. zapartym tchem patrzyłem ci w oczy. Tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy.